Wiesz, zastanawiałam się ostatnio, co jest tak naprawdę najtrudniejszą częścią jakiejkolwiek życiowej przemiany. I to paradoksalnie wcale nie jest sama walka z naszymi słabościami.
A co w takim razie?
Najtrudniejsze, no wiesz, to co najbardziej uderzy w nasze ego, to przyznanie, że w pewnych kwestiach absolutnie nie potrafimy wygrać sami. Że po prostu musimy pozwolić, żeby to ktoś inny nas uratował. Zwykle, gdy mówi się o tych starożytnych tekstach, istnieje takie ciche oczekiwanie pewnej sterylności.
Tak, dokładnie. Myślimy, że to proste instrukcje obsługi, życia.
Właśnie, zrób dobrze, a spotka cię nagroda. Złam zasady, a następi kara. Bardzo czysty, zero-jedynkowy system. Ale rzeczywistość ludzkiej psychologii wygląda przecież zupełnie inaczej.
Zdecydowanie taki czarno-biały obraz daje nam iluzję absolutnej kontroli nad życiem. Ale psychologia pokazuje, i to niezmiennie od wieków, że ludzka natura to jest, no, to jest prawdziwe grzęzawisko. Mamy tendencję do komplikowania wszystkiego, unikania prawdy o sobie i szukania dróg na skróty.
I dokładnie w to psychologiczne grzęzawisko wejdziemy podczas dzisiejszego spotkania. Witam w kolejnej dogłębnej analizie materiałów źródłowych. Dzisiaj bierzemy na warsztat niezwykle fascynującą transkrypcję wykładu doktora Johna Oswalta.
To wyjątkowo mocny materiał.
O tak, dotyczy on końcowych rozdziałów starożytnej księgi Izajasza. Mówiąc ściśle, to jest ta część od rozdziału 63 do 66. Ale od razu ustalmy jedno na wstępie.
Jasne.
Misją naszej dzisiejszej dyskusji nie jest jakaś akademicka lekcja teologii. Naszym celem jest zdekodowanie tego starożytnego przekazu po to, by pokazać, jak dokładnie i wręcz bezlitosnie obnaża on mechanizmy ludzkiego umysłu. Nasze desperackie uciekanie od odpowiedzialności i to bardzo specyficzne podejście do sprawiedliwości.
I co jest w tym wszystkim najbardziej niesamowite? Te mechanizmy funkcjonują dzisiaj dokładnie tak samo jak tysiące lat temu. Ludzie wcale się tak bardzo nie zmienili.
Ani trochę. Zanim jednak przejdziemy do szczegółów, musimy nakreślić tło. Z materiałów wynika, że jesteśmy w bardzo konkretnym punkcie narracji, prawda?
Zgadza się. Żeby dobrze zrozumieć, z czym w ogóle mamy tu do czynienia, musimy umiejscowić się w odpowiednim kontekście. Wykład analizuje ten moment w tekście, w którym pewna fundamentalna sprawa została już załatwiona.
To znaczy.
Źródło tłumaczy, że ludzie otrzymali już obietnicę zbawienia z łaski. To jest taki starożytny termin oznaczający po prostu darowany ratunek. Ktoś inny wykonał najtrudniejszą pracę, ocalenie zostało ludzkości po prostu podarowane.
Czyli najgorsze za nimi.
No właśnie, nie do końca. Tutaj następuje gwałtowne zderzenie ze ścianą, ponieważ samo wyciągnięcie człowieka z kłopotów, no to dopiero połowa sukcesu. Pozostaje kwestia charakteru i tego, jak właściwie teraz z tym wszystkim żyć.
Okej. Rozłożmy to w takim razie na czynniki pierwsze. Bo ratunek to jedno, ale nasza codzienna moralność, prawość to drugie. Z notatek doktora Oswalta wynika, że ci starożytni ludzie, mimo że zostali wyrwani z potężnego kryzysu, kompletnie nie potrafią utrzymać pionu moralnego. Ich charakter jest nadal, jak to ująć, no, złamany.
Nie potrafią wypracować w sobie tej pożądanej prawości o własnych siłach. Pamiętajmy, że oni cały czas wracają do dawnych schematów.
I to jest chyba moment, w którym potrzebna jest ta kolejna radykalna interwencja, o której czytamy w tekście. Skoro ludzkość udowodnia, że jest chronicznie niezdolna do samodzielnej zmiany na lepsze, musi wkroczyć siła z zewnątrz. I tu, na samym początku rozdziału 63, pojawia się obraz, który, szczerze mówiąc, był dla mnie strasznie wstrząsający. Nie ma tu miejsca na żadną subtelność.
O, zdecydowanie nie ma. Autor wykładu wspomina zresztą, że dzisiejszy odbiorca, no, przyzwyczajony do takich bardzo wygładzonych, ugrzecznionych obrazów boskości, czuje głęboki dyskomfort wobec tak brutalnych wizji.
Dyskomfort to mało powiedziane. Kiedy to czytałam, miałam przed oczami scenę z jakiegoś naprawdę mrocznego filmu akcji. Tekst wprowadza postać boskiego wojownika. I to absolutnie nie jest jakiś metaforyczny rycerz w lśniącej białej zbroi.
Prawda.
On nadchodzi z Bosry, czyli dawnej stolicy Edomu. Jego szaty są umazane na czerwono aż po same kolana. I żeby nie było najmniejszych wątpliwości, dr Oswald bardzo wyraźnie zaznacza, opierając się na analizie starożytnego słownictwa, że to absolutnie nie jest sok z winogron po pracy w tłoczni. Ten wojownik dosłownie brodzi w krwi.
Tak, to jest uderzenie wprost. Ten wojownik z tekstu po prostu miażdży swoich przeciwników. Krew tryska wokół i plami jego ubranie. To obraz pełen gniewu i siły.
Ale tutaj musiałam się na chwilę zatrzymać, sprawdzić historyczne tło i pojawił mi się pewien poważny zgrzyt logiczny.
Jaki zgrzyt?
Bo tekst mówi, że wojownik mieści się na Edomie. Jednak z punktu widzenia historii tamtego regionu, w czasach, gdy powstawał ten tekst, Edom był już właściwie pieśnią przeszłości. Został dawno zniszczony przez Babilończyków, potem wchłonięty przez koczownicze plemiona Nabatejczyków. Jako potężne państwo w ogóle nie funkcjonowało na mapie. Więc zadałam sobie pytanie, z kim w takim razie walczy ten umazany krwią wojownik, skoro jego dawny wróg już leży w gruzach?
Rewelacyjne spostrzeżenie. To w ogóle jedno z najważniejszych pytań, jakie można postawić temu materiałowi. To, co jest tutaj naprawdę fascynujące, to fakt, że Edom przestaje być pojęciem geograficznym, czy nawet politycznym.
Staje się metaforą.
Właśnie. W tym fragmencie staje się on czymś w rodzaju ostatecznego symbolu zła, archetypem wszystkiego, co po prostu niszczy człowieka. Ten wojownik nie prowadzi jakiejś tam kampanii wojskowej przeciwko sąsiedniemu narodowi. Wrogiem, którego miażdży, jest sam grzech.
Destrukcyjna siła.
Tak. Potężna siła, która pokonała i zniewoliła ludzi. On uderza w samo źródło problemu.
Pozwól, że przywołam tu coś, co przewijało się we wcześniejszych częściach tego materiału. Mamy tam figurę tak zwanego cierpiącego sługi. Z tego, co zrozumiałam, to postać, która pojawia się w poprzednich rozdziałach, ktoś, kto nie oddaje ciosów, milczy, przyjmuje na siebie cierpienie i odrzucenie.
Zgadza się.
Działa jak taka, wiesz, gąbka na zło albo tarcza, która amortyzuje uderzenia, a tutaj nagle mamy kogoś z mieczem, jakiegoś komandosa wpadającego w sam środek rzezi. Czy to oznacza, bo tak sobie tu ułożyłam w głowie, że te dwie postacie się po prostu uzupełniają? Że sługa przyjmuje ciosy z zewnątrz, ale ten krwawy wojownik wkracza, by zniszczyć wroga, który siedzi wewnątrz nas. Nasze uzależnienia, nasze destrukcyjne nawyki.
Taka interpretacja świetnie oddaje dynamikę tego tekstu. Co więcej, w tej brutalnej poezji ukryty jest chyba najbardziej szokujący zwrot akcji ze wszystkich.
O, dawaj.
Bo kiedy przyjrzymy się bliżej, dr Oswald pokazuje, że ta krew, w której brodzi wojownik, ona nie należy do obcych, zewnętrznych wrogów.
Czekaj.
To jest jego własna krew. Wojownik staje się uosobieniem buntu swojego ludu, dosłownie bierze zło w siebie i z nim walczy na śmierć i życie. W samym sobie.
Czekaj. Chcesz powiedzieć, że to całkowicie odwraca starożytną koncepcję tak zwanego kozła ofiarnego. Zamiast zrzucać swoje winy na kogoś z zewnątrz, wiesz, żeby tylko umyć ręce, tu ratownik sam z własnej woli wchodzi w błoto i pozwala, żeby zło uderzyło w niego.
Dokładnie tak.
Przecież to zmienia absolutnie wszystko w rozumieniu tej makabrycznej sceny.
Całkowicie to zmienia. I autor wykładu kładzie na to ogromny nacisk. Zauważ, że w dzisiejszym takim popkulturowym dyskursie często spłyca się takie obrazy do zwykłej chłodnej transakcji prawnej.
Że ktoś spłacił mój dług, rachunek uregulowany i po sprawie.
No właśnie. Myślimy, okej, ktoś zapłacił za moje dawne błędy, rachunek w banku wyzerowany, koniec historii. Ale ten tekst nie mówi o wycieraniu starych aktów w archiwum. Mówi o niezwykle brutalnej, bezwzględnej walce z potęgą, która niszczy ludzką naturę tu i teraz. To jest wyrywanie człowieka z rąk nałogu, z autodestrukcji, walka z samym ego, co z natury rzeczy jest przecież procesem niezwykle bolesnym, krwawym procesem.
No dobrze, ale skoro ktoś decyduje się na tak niesamowity, wręcz monumentalny akt ratunku, zresztą z materiałów wynika, że głównym napędem tego wojownika jest to, co po hebrajsku nazywa się chesed.
Piękne słowo. Niezachwiana, lojalna miłość.
Dokładnie. Miłość silniejszego do słabszego. Skoro więc ktoś wyciąga cię z totalnego bagna, wiesz, całkowicie za darmo, z samej tylko miłości, to naturalną reakcją psychologiczną powinna być jakaś niekończąca się wdzięczność, prawda? Upadek na kolana, chęć natychmiastowej zmiany swojego życia. Ale jak ten uratowany tłum z źródła reaguje w rzeczywistości?
Rzeczywistość, jak to często bywa, jest brutalnie rozczarowująca. Zamiast wdzięczności i pokory, odpowiedzią jest po prostu bunt. Ludzie zaczynają narzekać, obwiniać wszystkich dookoła, tylko oczywiście nie siebie.
I to jest miejsce, w którym od razu pomyślałam, nasza ludzka natura nie ewoluowała psychologicznie absolutnie ani na milimetr. Czytając te starożytne fragmenty, miałam autentyczne wrażenie, że przeglądam jakieś współczesne forum internetowe. Pełne żali.
Coś w tym jest.
Tłum pamiętaś w przeszłości? Było dobrze. Wiesz, byli prowadzeni za lękę, wszystko przychodziło stosunkowo łatwo, ale nagle, gdy pojawiają się życiowe wyzwania, gdy pojawia się konieczność samodzielnego utrzymania tej całej sprawiedliwości w swoim codziennym życiu, i co oni wtedy robią?
Błyskawicznie odwracają narrację.
Błyskawicznie. Przestają patrzeć we własne lustro i zaczynają oskarżać o swoje osobiste porażki samą wyższą instancję.
To jest po prostu podręcznikowy przykład psychologicznej projekcji, zrzucania winy. Wyobraź sobie, w 63 rozdziale padają wręcz bezczelne pytania w stronę Boga. Pytają, gdzie jest twoja dawna gorliwość? Dlaczego sprawiasz, że błądzimy i zatwardzasz nasze serca?
Przecież to brzmi jak absolutny szczyt wyparcia. Dlaczego każesz mi robić złe rzeczy? Jak to w ogóle brzmi? To mi od razu przypomniało, wiesz, taką sytuację, w której jakiś sfrustrowany pacjent idzie do dietetyka.
Mhm.
A zamiast przyznać, że no, codziennie w nocy ukradkiem opróżnia lodówkę z fast foodów, on siada w tym gabinecie i wrzeszczy. Skoro podpisałem z panem umowę na odchudzanie, to pańska wina, że wciąż tyję. Dlaczego pan nie jeździ za mną i nie wyrywa mi tego jedzenia z rąk?
Świetna analogia.
A co jest w tym wszystkim najgorsze? Ci ludzie z tekstu jeszcze powołują się na swoje przywileje. Twierdzą, że ta nadprzyrodzona pomoc i ochrona zwyczajnie im się należy, bo uwaga, wywodzą się od samego Abrahama. Pełne toksyczne roszczeniostwa.
Zgadza się. Ale musimy się tu na chwilę zatrzymać, bo z tego całego roszczeniostwa wynika kluczowe pytanie, które stawia Oswald w swoim wykładzie. Czym w ogóle jest prawdziwa skrucha? Czy to jest tylko takie, wiesz, wyrażenie żalu, że wpadło się w kłopoty?
Albo że nas złapano na gorącym uczynku.
Oczekuje po prostu magicznej interwencji. Oni chcą rozwiązania z gatunku Deus ex machina. Dosłownie krzyczą w tekście, obyś rozdarł niebiosa i zstąpił. Oczekują, że niebo się nagle otworzy, spadną błyskawice, ich problemy wyparują w ułamku sekundy, a polityczni wrogowie zostaną po prostu zmiecieni z powierzchni ziemi.
Czyste hollywoodzkie kino akcji. Reżyseria Michael Bay.
Dokładnie, ale za tą niezwykle dramatyczną, starożytną poezją kryje się kompletna niechęć do wzięcia na siebie ciężaru. Ciężaru codziennej, naprawdę mozolnej pracy nad własnym charakterem. Oni pragną ocalenia bez jakiejkolwiek transformacji.
Czyli chcą, żeby ta wyższa siła złamała ich własną wolną wolę i po prostu na siłę, jak za dotknięciem magicznej różdżki, uczyniła ich dobrymi ludźmi, podczas gdy oni nie kiwną w tej sprawie nawet palcem w bucie.
Tak by to można podsumować.
Ale zaraz, spróbujmy wejść na chwilę w buty tych ludzi, żeby też nie wydawać tak jednostronnych osądów. Gdybyśmy zapytali ich samych, podejrzewam, że z pewnością mocno oburzyliby się na takie oskarżenia o bierność. Odpowiedzieliby nam pewnie, jak to nic nie robimy. Przecież codziennie chodzimy do świątyni, modlimy się, dajemy te wszystkie ofiary, staramy się po prostu z całych sił. Przecież z zewnątrz oni mogli wyglądać na niesamowicie zaangażowaną i uduchowioną społeczność.
Oczywiście, że tak. I na ten konkretny argument padają niezwykle mocne słowa w kolejnym, 65 rozdziale księgi. W tamtym miejscu wszelkie maski po prostu opadają na podłogę.
Opowiedz o tym.
65 rozdział to jest, szczerze mówiąc, prawdziwy audyt ich duchowości i ich ukrytych intencji. Tekst wspomina tam wprost o ludziach, którzy odprawiają bardzo specyficzne rytuały. Składają ofiary w tajemniczych ogrodach, przesiadują całymi nocami w grobowcach, jedzą wieprzowinę czy gotują jakieś wywary z nieczystego mięsa. Ale co jest kluczowe jednocześnie, ci sami ludzie podnoszą z wyższością ręce i mówią do otoczenia: nie zbliżaj się do mnie, jestem dla ciebie zbyt święty.
I tutaj dla mnie jako czytelnika robi się naprawdę ciekawie. Bo wiesz, na pierwszy rzut oka można pomyśleć, okej, Tekst po prostu mocno krytykuje jakieś okultystyczne praktyki, jakieś ich pogańskie dziwactwa, ale dr Oswald w swoim wykładzie idzie znacznie, znacznie głębiej.
Zdecydowanie.
Według jego analizy to może być bardzo mocna metafora. Ci ludzie wcale nie musieli dosłownie przesiadywać w tych grobowcach czy gotować tej wieprzowiny. Oni mogli w rzeczywistości wykonywać te najbardziej poprawne, wręcz sterylnie perfekcyjne rytuały ofiary ze zwierząt, dary zbożowe, dokładnie to, czego wymagało od nich prawo.
Mm-hmm.
Problem, z tego co rozumiem, polegał na tym, z jakim wewnętrznym nastawieniem to wszystko robili. Robili to z tak potężną, rozbuchaną arogancją i z tak wielkim poczuciem własnej wyższości, że w oczach niebios było to równie obrzydliwe, co jedzenie tego mięsa czy przesiadywanie na cmentarzu. A w innym fragmencie wręcz zrównano to do morderstwa. I tu pojawia się u mnie potężny, ale to potężny dysonans.
Rozumiem dlaczego.
No bo czekaj. Czy według tej całej analizy robienie dobrych rzeczy, bycie powiedzmy nieskazitelnym moralnie, regularne pomaganie słabszym, absolutnie nienaganna etyka, czy to może być w rzeczywistości czymś złym? Przecież to brzmi jak jakiś kompletny logiczny absurd.
Tak, to jest moment, w którym musimy bardzo precyzyjnie wyjaśnić, jak działa mechanizm opisany w tym źródle. Żebyśmy nie zostawili nikogo z tym absurdem. Tekst absolutnie nie twierdzi, że dobre czyny same w sobie są w jakikolwiek sposób złe.
Okej, całe szczęście.
Dobre postępowanie zawsze i wszędzie pozostaje dobrem. Problem, który ten starożytny tekst bezlitośnie bierze pod lupę, leży głęboko w ludzkich motywacjach. Jeśli te wszystkie wspaniałe moralne uczynki służą mi wyłącznie do budowania własnego pompatycznego pomnika, jeśli stają się tylko narzędziem do, powiedzmy, do manipulowania wyższą siłą na zasadzie takiej transakcji, zobacz tylko, jaki jestem doskonały, no to teraz po prostu jesteś mi winien błogosławieństwo, to w tym momencie te dobre czyny stają się toksyczną trucizną.
Aha. Czyli oni używają swojej moralności jak, no nie wiem, jak złotej karty kredytowej. Albo jak waluty, żeby po prostu kupić sobie wpływy i takie puste poczucie bycia lepszym od innych. To jest przecież esencja tego, co dzisiaj nazywamy toksyczną świętością.
Dokładnie tak to można określić.
Taki stan umysłu, w którym moja tak zwana dobroć daje mi jakieś wymyślone prawo do patrzenia na wszystkich dookoła z głęboką pogardą, mówienia im prosto w twarz: odsuń się, nie dotykaj mnie, jestem na znacznie wyższym poziomie świadomości i moralności niż ty.
I to jest uderzenie w samo sedno problemu. Źródło, które analizujemy, używa tu zresztą niesamowicie bezkompromisowej, plastycznej metafory. Dr Oswald cytuje fragment, w którym czytamy, że tacy ludzie ze swoim egoistycznym perfekcjonizmem są jak dym w nozdrzach.
Dym w nozdrzach. Niezłe.
To jest coś, co duszy, niesamowicie drażni, od czego masz ochotę jak najszybciej uciec i po prostu zaczerpnąć świeżego powietrza. Bo zamiast takiego religijnego narcyzmu, wywyższającego się na każdym kroku swoimi duchowymi osiągnięciami, ten system wartości opisany w starożytnych pismach, on po prostu szuka czegoś całkowicie odwrotnego. Szuka ludzi o sercu skruszonym i pokornym.
Takich ludzi, którzy znają swoje braki i nie potrzebują budować swojej wartości na poniżaniu i upokarzaniu innych.
Otóż to. Ludzi świadomych własnych słabości.
I to płynnie prowadzi nas do kolejnego, powiedziałabym, ogromnego wręcz dylematu. Bo skoro ta nasza własna, wewnętrzna, ludzka prawość jest tak niesamowicie zwodnicza.
A jest, jak przed chwilą udowodniliśmy.
Tak, bo przecież ustaliliśmy, że nawet szlachetna charytatywność czy pobożność mogą być tylko maską dla przerośniętego ego. No to jak my mamy w ogóle funkcjonować w tym skomplikowanym świecie? Przecież kiedy odłożymy te teksty i rozejrzymy się tu i teraz dookoła, no to widzimy dookoła potężną, krzyczącą niesprawiedliwość. Widzimy na każdym kroku, że ci najbardziej źli, cyniczni ludzie często najszybciej pną się po szczeblach kariery, bogacą się kosztem innych, śmieją im się w twarz, a z kolei ci, którzy faktycznie, wiesz, z prawdziwą pokorą starają się żyć uczciwie, nie idą na kompromisy, to oni najczęściej dostają od życia najmocniej po głowie.
To stary dylemat.
Więc jak w obliczu tak przerażająco zepsutej i niesprawiedliwej struktury świata ta cała Boża sprawiedliwość miałaby kiedykolwiek realnie zatriumfować?
Dotykasz w tym momencie absolutnie fundamentalnego pytania z zakresu całej filozofii i teologii. Dr Oswald porusza ten aspekt bardzo szeroko, analizując właśnie drugą połowę 65 rozdziału. I to, co jest tutaj niezwykle istotne w ogólnym kontekście w większości ksiąg starożytnych, na przykład w tak zwanym Starym Testamencie, pojęcie życia wiecznego w takiej formie, w jakiej my je znamy z dzisiejszej kultury pop...
To ze skrzydłami i chmurkami?
Tak, to ono właściwie tam prawie nie istnieje. Większość obietnic, ale też i gróźb miała w tych tekstach charakter ściśle doczesny i bardzo fizyczny. Zasada była jasna. Postępuj sprawiedliwie, trzymaj się zasad, a twoje pola obrodzą w ogromne ilości zboża. Z kolei postępuj źle, buntuj się, a przyjdzie potężna susza i stracisz cały swój majątek.
Taki bardzo namacalny, natychmiastowy wręcz kontrakt handlowy na ziemi. Dobro za dobro, plony za moralność.
Nagle ten znany i oswojony schemat zostaje całkowicie rozerwany. Pojawia się tam rewolucyjna wręcz idea. Autor wpisuje zapowiedź: stwarzam nowe niebo i nową ziemię. I tutaj trzeba zadać pytanie, dlaczego w ogóle zachodzi potrzeba powołania do istnienia zupełnie nowej, innej rzeczywistości?
No dlaczego, skoro można po prostu zrzucić karę na stary świat?
Ponieważ ten świat, w którym obecnie żyjemy, z którym się zmagamy, jest po prostu strukturalnie zbyt uszkodzony. O tym mówiłeś przed chwilą. Związki przyczynowo-skutkowe między byciem dobrym człowiekiem a byciem szczęśliwym człowiekiem, no, są tutaj na ziemi całkowicie bezpowrotnie zaburzone. A przecież, żeby ta wielka koncepcja jakiegoś wyższego kosmicznego ładu miała logiczny sens, wszelkie konsekwencje ludzkich działań muszą w pewnym momencie zostać wyrównane i sprawiedliwie ocenione.
Wiesz co, to się zaczyna układać w niesamowicie spójną całość logiczną. Zastanówmy się, jeśli ten świat jest chaosem i nie oferuje nam żadnej gwarancji sprawiedliwości tu i teraz, to zwyczajnie musi istnieć jakaś przestrzeń, w której w końcu nastąpi ostateczny kosmiczny audyt, takie wieczne wyrównanie wszystkich ksiąg rachunkowych we wszechświecie.
Bardzo trafne ujęcie problemu.
Bo gdybyśmy mieli odrzucić tę ideę jakiejś tam nowej ziemi, tej takiej, wiesz, ostatecznej szali absolutnej sprawiedliwości, to ludzkość w naturalny sposób bardzo szybko wpadłaby w całkowity destrukcyjny nihilizm. No by po co się starać? Większość pomyślałaby w ten sposób. Skoro jakakolwiek sprawiedliwość po prostu nie istnieje, zły ma się świetnie, a dobry płacze, no to pozostaje nam tylko filozofia brania ile wlezie. Bierzmy wszystko, co się da, wykorzystujmy innych, wyciskajmy ich jak cytryny, póki jeszcze żyjemy. Bo przecież na mecie i tak wszyscy, niezależnie od moralności, skończymy z wielkim niczym.
I tutaj dotykamy psychologii tej zapowiedzi. Jeśli spojrzymy na taki znacznie szerszy obraz psychologiczny, o którym wspominał wykładowca, ta konkretna zapowiedź jakiejś ostatecznej, wyższej sprawiedliwości staje się niesamowicie potężnym mechanizmem motywacyjnym dla człowieka.
Odciąża, bo...
Właśnie, zdejmuje ona z ludzkich barków wręcz gigantyczną presję. Zastanów się, ktoś, kto naprawdę z głębi serca stara się żyć dobrze, robić właściwe rzeczy, nie musi wcale panikować ani popadać w jakieś straszne zgorzknienie, jeśli jego uczciwość nie przynosi mu zaraz jutro rano wspaniałego awansu w pracy, czy nie wiadomo jakiego sukcesu finansowego.
Bo wie, że rachunki zostaną wyrównane na końcu.
Dokładnie. Zmienia to całkowicie oś ludzkiej motywacji. Przechodzimy z tej motywacji transakcyjnej, czyli robię dobrze wyłącznie po to, by za chwilę odebrać zapłatę, na motywację, która jest oparta na głębokim, fundamentalnym zaufaniu do struktury wszechświata. Ja postępuję moralnie, bo głęboko ufam, że długofalowo to właśnie ta wielka sprawiedliwość, a nie tani cynizm, będzie miała ostatnie zdanie.
Innymi słowy, uwalnia to po prostu człowieka od jakiegoś ciągłego, nerwowego przymusu handlowania z własnym losem. I pozwala mu po prostu wreszcie żyć w zgodzie z własnym sumieniem, bez oglądania się na natychmiastowe oklaski czy premie. Znakomite podejście.
Ale żeby nie było tak kolorowo i żeby nikt czasem nie pomyślał, że ta nasza starożytna opowieść kończy się jakimś miękkim lądowaniem i sielanką, musimy nieuchronnie przejść do wielkiego finału.
Finał jest rzeczywiście mocny.
Źródło, na którym się dzisiaj opieramy, w analizie zamykającego tę księgę 66 rozdziału, szykuje nam bardzo ostre zderzenie ze ścianą. Według doktora Oswalta ten wielki finał to jest fascynująca, ale jednocześnie naprawdę brutalna mieszanka.
Mieszanka radykalnej, pięknej nadziei i surowych, bezlitosnych konsekwencji.
Zgadzam się. Ten rozdział 66 potrafi dostarczyć podwójnego szoku czytelnikowi.
Omówmy to. Z jednej strony, co jest piękne, mamy wizję całkowitego, absolutnego demontażu dotychczasowych podziałów, tych religijnych, ale też etnicznych. W tekście wyraźnie zapowiedziane jest wielkie zgromadzenie wszystkich narodów, w tym także pogan, którzy przecież nigdy pod żadnym pozorem nie należeli do tego ekskluzywnego, zamkniętego przymierza. A co więcej, co musiało być istnym szokiem dla takiego starożytnego, zamkniętej w swoim ciasnym systemie Izraelity,
co to było?
To usłyszenie zapowiedzi, że to właśnie z tych obcych, z tych nieczystych pogan w tej nowej rzeczywistości zostaną wybrani nowi kapłani. I lewici, najwyższe do tej pory rodowe, pilnie strzeżowe przywileje, stają się nagle, z dnia na dzień, dostępne dla absolutnie każdego.
To jest taki, wiesz, ostateczny uniwersalizm łaski. Czyli to oznacza pełną otwartość całego systemu, zupełnie jak otwarcie granic, zniesienie wiz, żadnych starych barier wejścia. Bilet dla każdego jest w 100% darmowy. Nikt nikogo nie wyklucza z powodu pochodzenia.
Piękny obraz, prawda?
Jasny, ale z drugiej strony, co też musimy sobie jasno powiedzieć, jest ten drugi element szoku. Ten, no, przerażający finał. Zaledwie dosłownie chwilę po tej tak niesamowicie wzniosłej, integrującej całą ludzkość pięknej wizji.
Pada tam bardzo surowy obraz.
Bardzo surowy. To pada tam drastyczny obraz tych, którzy uparcie do samego końca trwali w tej swojej arogancji i swoim bezsensownym buncie. Ten starożytny tekst, bez absolutnie żadnego dyplomatycznego upiększania, mówi o samych ciałach buntowników i stwierdza krótko i brutalnie: ich robak nie zginie, a ich ogień nie zgaśnie. To przecież brzmi wręcz jak wyjęte z jakiegoś makabrycznego horroru gore.
Tak jest w istocie napisane.
Więc spróbujmy to jakoś zebrać w logiczną całość. Powiedz mi, jakie wnioski tak naprawdę powinien wziąć dla siebie ktoś, kto stara się jakoś zdekodować ten przekaz dla siebie dzisiaj? Ten materiał, wiesz, no on nas wcale nie głaszczy po głowie, stanowczo odmawia nam tego fałszywego poczucia komfortu i ucieka od takich ckliwych, bajkowych zakończeń, gdzie wszyscy po prostu padają sobie na końcu w ramiona i żyją długo i szczęśliwie.
To jest rdzeń tego całego starożytnego przesłania. Ono po prostu zmusza czytelnika, kimkolwiek on jest, do skonfrontowania się z niesamowitym ciężarem własnych decyzji. Z całego tego materiału wynika jedna rzecz. Ta transformacja serca, prawdziwa, głęboka pokora, to wszystko ma tu znaczenie fundamentalne. Droga jest szeroko otwarta, dla absolutnie każdego z nas, bez najmniejszego względu na przeszłość czy pochodzenie.
To ta wspaniała strona obietnicy.
Zgadza się, ale pamiętajmy o drugiej, jednocześnie świadome odrzucenie tej otwartej drogi, czyli takie wygodne pozostanie w zamkniętym, mocno narcystycznym świecie własnego napompowanego ego i w świecie fałszywej, sterylnej świętości, to niesie ze sobą całkowicie realne, ostateczne i, jak cytowałaś przed chwilą, wręcz makabryczne konsekwencje. System wcale nie wymusza na nikim wejścia na tę drogę za pomocą siły.
Daje wolność.
Tak. Ale z całą brutalnością pokazuje, że ten ostateczny wybór, przed którym każdy w nas codziennie stoi, absolutnie nie jest żadną iluzją. Konsekwencje są prawdziwe.
I z tym ciężarem wyboru trzeba się będzie po prostu kiedyś zmierzyć. Zbliżając się powoli do końca naszej dzisiejszej analizy materiałów, pomyślałam, że warto na sam koniec wyciągnąć tę trudną, starożytną mądrość na nasze zupełnie współczesne, codzienne ulice.
To zawsze jest potrzebne. Do czego zmierzasz?
Bo wiesz, skoro dowiedzieliśmy się dzisiaj ze źródeł, że samo bycie, w cudzysłowie, zaangażowanym w te wszystkie poprawne i dobre działania absolutnie nie wystarczy, no jeśli na samym dnie kryje się pod nimi ogromne, aroganckie ego, i skoro już tysiące lat temu potępiono całą tę ideę dobrych uczynków, które są robione wyłącznie na pokaz, wiesz, tylko po to, żeby zyskać społeczny podziw, no to chyba warto na koniec zadać sobie bardzo, ale to bardzo niewygodne pytanie o naszą obecną, dzisiejszą rzeczywistość.
Myślisz o technologii.
O naszej całej cyfrowej erze. Przecież żyjemy na co dzień w świecie uwarunkowanym przez lajki, w erze mediów społecznościowych.
Gdzie wszystko jest na pokaz.
Tu pojawia się to prowokacyjne pytanie ile w takim razie z tego naszego codziennego, niesamowicie głośnego, publicznego angażowania się w różne słuszne sprawy w internecie, ile z tego tak zwanego sygnalizowania cnoty, tego głośnego informowania całego świata o tym, po jakiej cudownej, właściwej stronie aktualnie stoimy. Jacy to my nie jesteśmy świadomi, edukowani i potężnie empatyczni.
Ciekawa myśl.
Ile z tego to tak naprawdę nowa, wyświechtana, po prostu nowoczesna wersja tego obrzydliwego, starożytnego dymu w nozdrzach, o którym dzisiaj czytaliśmy. Można się zastanowić, ile z naszego codziennego wielkiego starania się bycia lepszym człowiekiem wynika tak obiektywnie z jakiejś prawdziwej, głębokiej troski o inną osobę, a ile z tego pochodzi z takiej cichej, wręcz przerażającej i desperackiej potrzeby, by ktoś nas kliknął w serduszko, polajkował nasz wpis i uznał, że jesteśmy po prostu moralnie wyższy i lepszy od reszty całego szarego społeczeństwa.
To jest rzeczywiście bardzo trudne pytanie, na które każdy z nas musi sobie sam szczerze odpowiedzieć.
Właśnie. Odpowiedź na to konkretne pytanie absolutnie nie znajdzie się z boku, na końcu dzisiejszej analizy czy na końcu jakiejkolwiek innej książki. Każdy z was po drugiej stronie będzie musiał poszukać jej we własnym zakresie. Prawdopodobnie gdzieś w absolutnej ciszy, najlepiej po prostu z dala od całego tego cyfrowego szumu, który nas codziennie otacza.
Zdecydowanie warto czasem wyłączyć telefon i o tym pomyśleć.
Otóż to. Z tą myślą chcieliśmy was dzisiaj zostawić. Bardzo dziękujemy za czas spędzony z nami podczas tego niesamowicie głębokiego zanurzenia w materiały źródłowe doktora Oswalta. I jak zawsze bardzo gorąco zachęcamy do dalszych, zupełnie samodzielnych poszukiwań. Bo prawdziwa wiedza zawsze, na każdym kroku, kryje w sobie wciąż nowe, zupełnie nieodkryte warstwy. Do usłyszenia.